Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o zmierzchu. Jak puścić? W zasadzie tytuł tego odcinka powinien brzmieć jak się dobrze puścić, ale nie chcę karmić wyobraźni tych osób, które wyrobią sobie opinię bez słuchania. Więc zostało po prostu puścić. I będzie zawierał troszkę nieoczywistych połączeń między przeróżnymi doświadczeniami związanymi z ciałem, związanymi z seksualnością, ale też z tymi wszystkimi obszarami ja, mnie, moje, powiązanymi z ego. Więc wymaga nieco odwagi przy słuchaniu i nieco uwagi. I obiecuję, że jak sobie w środku podomyślacie, doczujecie te rzeczy, o których dzisiaj będę się starała opowiedzieć jakoś tak precyzyjnie, jak potrafię, to one wam zaczną wybuchać po jakimś czasie takimi mikroeksplozjami, powolutku zmieniającymi strukturę. Obiecuję, tylko podomyślajcie i podoczuwajcie. Płyny w dłoń, zaczynamy. Z tym puszczaniem, no oczywiście chodzi o puszczanie kontroli i to mam nadzieję jest znane każdej osobie, która próbowała się czegoś nauczyć przez ciało. Niech to będzie taniec, nie wiem, latanie na kajcie czy cokolwiek innego. W takich sytuacjach prędzej czy później stajemy wobec takiej konfrontacji na przykład z instruktorem, który coś nam pokazuje, czy instruktorką. Oni mówią, no musisz po prostu puścić. I ty, człowieku, zostajesz z tym żegielkiem w łapkach, w pomieszaniu, bo już wiesz, że pytanie jak jest kompletnie obok tematu, ale ty właśnie nie wiesz jak. Bo trochę nie wiesz, co tu się dzieje. W związku z tym nie możesz zrobić tego, na czym aktualnie bardzo ci zależy. Nie wiem. Nauczyć się do końca tańczyć coś tam, albo jednak pofrunąć na tym skrzydle i poczuć. Poczuć tą wolność. Puszczanie się w seksie, jako specyficzny rodzaj puszczania, obrosło legendą już od czasu, kiedy zaczęliśmy publicznie omawiać stłumienia i blokady w obszarze seksualności. I od prawie 100 lat wiemy, że warto, że należy, że ku zdrowiu, że ku radości. I każda chce się spektakularnie puścić, najlepiej w towarzystwie podniosłej muzyki i tajemniczego światła spowijającego scenerię. Jedyny problem polega na tym, że porządne puszczenie w obszarze seksualności, takie, które nie jest o kompulsji i odpięciu wrotek, przychodzi nam z coraz większą trudnością. Dlatego dzisiaj postaram się Was przeprowadzić przez te rzeczy, które to utrudniają albo uniemożliwiają. Ale żeby nie przedłużać puenty, bo mam taką fantazję, że są takie osoby, które od razu chcą wiedzieć, o co chodzi, odpowiem, że żeby się dobrze puścić, trzeba mieć elastyczne ego połączone z czującym ciałem. I skoro już to wiemy, to całą resztę z Was, która może dotrwać do końca i umie prolongować przyjemność, zapraszam do towarzyszenia mi w tym wywodzie. Bo w departamencie ciało ważniejsze jest, jak to robimy, niż tak naprawdę co robimy. Dlatego też te wszystkie opowieści o tym, jak puścić kontrolę, one będą, jak będziecie to czytać u kogoś na blogu, albo słuchać u kogoś w podcaście, albo, nie wiem, oglądać czyjegoś Instagrama, czy słyszeć czyjąś relację, to one zawsze będą zapośredniczone. To będzie opowieść o tym, jak komuś się udało jego metodami zrobić ten kwantowy krok, czy jej metodami, zrobić ten kwantowy krok i coś puścić w sobie, puścić kontrolę, popłynąć, ale to nigdy nie będzie recepta, która zadziała dla wszystkich, o czym powtarzam chyba już w każdym odcinku, bo jak do tego dojdziecie, jest dużo ważniejsze, czy tak samo ważne, jak sam ten wyjątkowy moment. I jak mamy już opowiedziane, jak się robi to rozłączenie od ciała, mam nadzieję, że słuchacie tych odcinków jakoś tam w miarę po kolei, i zaczynamy dokładać do tej układanki seksualność i zaczynamy widzieć, że mamy jakiś rodzaj rozłączenia z ciałem, które mogło być wynikiem, nie wiem, chorób, traum, parentyfikacji, czegokolwiek, co tam się nam zdarzyło w naszym życiu, że tam te wtyczki podpinane, to jeszcze na wierzchu tego pojawia się warstwa opowieści o seksualności i cielesności w kontekście seksualności, która się wyprawia w naszej kulturze. I ona jest bardzo redukująca, bardzo ograniczająca i nakładająca na nas liczne blokady, nim w ogóle zdążymy wyrozumkować, co tam się tak naprawdę dzieje. Więc nawet jeśli dotrwamy do dojrzewania w miarę niepocharatani przez naszych opiekunów i system, to i tak zderzymy się z murkiem albo z murem, którym jest panująca wokół nas narracja o seksualności, płci kulturowej i o tym, co kto może, a czego mu nie wolno. I ona jest źródłem lęku i absolutnie bezsensownych stłumień przekonań, które nam robią warunkowanie jak naprawdę psom Pawłowa, nie obrażając żadnej ze stron. I wystarczy zobaczyć na to na bardzo prostym przykładzie. Wielokrotne straszenie nieplanowaną ciążą młodej kobiety zaowocuje tym, że ona w każde możliwe interakcje seksualne będzie wchodziła z podniesionym poziomem napięcia, powtórzone 100 razy stanie się stanem docelowym. To tak jak dzwonek i jedzonko. Nie ma możliwości, żeby tak silnie warunkujący bodziec, jakim jest lęk w tej konkretnej sytuacji, że nie można zajść w tą ciążę i że to jest katastrofa i że to, co się wtedy wydarzy, to będzie najgorsza rzecz na świecie, żeby to się nie przełożyło na pewien rodzaj przyblokowania, którego ta osoba będzie gdzieś tam na jakimś etapie doświadczać. I oczywiście może sobie z tym poradzić, ale nie wystartuje z poziomu zero, tylko wystartuje z poziomu minus jeden. A tych przekazów i tej źle pojętego tabu wokół seksualności oczywiście jest mnóstwo i nie dotyczy tylko ciąży. Więc i one się robią ze specyficznego miksu niewiedzy, złych doświadczeń. Znaczy to się wszystko nakłada, tak? No bo jak wchodzimy zalęknieni, niepewni siebie, w ogóle nie kumamy o co ho i jeszcze do tego wydarzają się trudne rzeczy, no to coraz mniej my tam jesteśmy jako my, coraz bardziej jesteśmy przerażeni, coraz bardziej musimy kogoś udawać. No wiecie, się nakręca. Co więcej, z zewnątrz też mamy naopowiadane, kogo mamy udawać, żeby być prawdziwym mężczyzną albo prawdziwą kobietą. Jesteśmy w takim momencie, w którym ten świat wokół nas powolutku dopuszcza alternatywne opowieści o seksualności. Czy powolutku ta narracja się zmienia, ale proszę pamiętajcie, że to, co teraz myślicie o swoim ciele, o swoich relacjach intymnych, czy nawet o stosunku per se, jak ma wyglądać i w ogóle do czego ma prowadzić, nie wynika z tego, co myślicie sobie dzisiaj, któregoś tam lutego, czy marca, kiedykolwiek będziecie słuchać tego odcinka, tylko wynika z tego, co zaczęliście na ten temat myśleć 20, 30, czasami 40 lat temu. I do tego trzeba dodać oczywiście ten kawałek z porno, który też tam bardzo dużo rzeczy warunkuje, ustawia w jakiejś perspektywie. I mamy taką miksturę, która jest w stanie zatruć nawet stosunkowo odporne umysły i ciała i spowodować, że nawet niezbyt odcięte ciało, jak zacznie się mierzyć z pytań, w czasie dojrzewania zacznie się mierzyć z pytaniami o tożsamość, o wybory, o różne rzeczy, no to ciało będzie takie, będzie mu gorzej, będzie mu trudniej, a właściciel czy właścicielka ciała będzie, czy osoba właścicielska, będzie doświadczała bardzo wielu wątpliwości, które może rozwiązać w ten sposób, że po prostu na część siebie przestanie zwracać uwagę. Do tego oczywiście żyjemy w kulturze, która ciało uprzedmiotawia, nie szanuje go, stawia umysł albo coś, co w ogóle uważamy za umysł, umysłem to nie jest, ponad materią i generalnie mówi, że ciało jest fej, jest do ujarzmiania i modelowania, a nie do kochania z seksów zmysłowej przyjemności i w ogóle czerpania radości z życia. To w skrócie, żeby to, bo to jest bardzo ważne i też będzie robiło, czy wzmacniało nam to odcięcie od ciała. Kultura nakłada się na to, co przeżywaliśmy indywidualnie. Ja gadałam o tym wiele razy w odcinkach, więc mam poczucie, że jakoś kumacie. Więc startujemy i mamy już dwie grube warstwy gruzu. Odcięcie od ciała jako czegoś czującego, czegoś, co jest mną i wynika to całe odcięcie z osobistych historii oraz to, co jest kulturowo-seksualno-ideologiczne. I te dwie warstwy działają jak izolacja i powodują, że sam pomysł zaufania ciału i zmysłom wydaje nam się nie do pojęcia. bo to by oznaczało natychmiastową utratę kontroli. No właśnie, co z tą kontrolą? Pragnienie kontroli, szczególnie takie nadmiarowe, jest odpowiedzią na lęk. Na banie się bania. Wokół cielesności i seksualności mamy tych lęków bardzo wiele i bardzo mało takich doświadczeń, które nas umacniają, pokazują, że damy radę, że będzie bezpiecznie, że my jesteśmy okej, że zostaniemy przyjęci z tym, co mamy. Naturalnie cały ten obszar emocjonalno-erotyczno-cielesny jest szczególnie wrażliwy, bo tam jesteśmy najbardziej delikatni i różowiutcy i najbardziej jest nas łatwo zranić w tym miejscu. Te zranienia się nakładają, nieogar się umacnia, a kontrola, automatyczna odpowiedź na lęk, pozostaje naszym głównym narzędziem dawania rady w całym tym departamencie. We wszystkich rzeczach, które dotyczą naszego ciała i uczucia. Czyli dzieje się coś trudnego, doświadczamy na przykład jakiejś niepewności, bezradności, lęku i natychmiast w tym miejscu startują różne procesy, pozornie wyglądające jak myślenie, ale związane z kontrolą, napięciem w ciele, redukcją tego stanu emocjonalnego, w którym jesteśmy, tłumieniem go, różnymi na przykład mnożeniem scenariuszy w głowie, które mają doprowadzić do tego, że jakaś sytuacja stanie się dużo bardziej przewidywalna i możliwa do ogarnięcia, więc my chodzimy z tymi scenariuszami, nie porozmawiamy z drugą osobą albo nie pójdziemy z nią do łóżka, dopóki nie będziemy mieli gotowych 3 scenariuszy i 8 planów B. I to oczywiście nic nie daje. Tylko nas tłamsi i popycha w stronę coraz głębszych tłumień czy zaburzeń, tylko że my sobie nie bardzo możemy pozwolić, żeby usiąść spokojnie w kąciku i oddychając do brzuszka rozwiązać tą zagadkę, ponieważ oprócz kontroli nie dysponujemy zbyt wieloma rzeczami, które dałyby nam szansę bezpiecznego przetrwania w sytuacjach tej ekspozycji, nie wiem, seksualnej, emocjonalnej, ale nawet przy tej nauce, nie wiem, jeżdżenia na rowerze, dajmy na to. No dobra, jeżdżenie na rowerze można zrobić samemu. No na przykład nauki, nie wiem, nurkowania albo latania na kajcie. Nasz lęk przed lataniem, w sensie przed puszczeniem się, jest pochodną, czy wynika z usztywnionego, kontrolującego ego, które wszystko ocenia, wszystkiego się czepia, niczemu nie ufa i łyka przekazy z kultury jak głodny indyk kaszę. Usztywnione ego jest nakierowane na obronę. Ma zrobić wszystko, żeby nie bolało, żebyśmy byli przynajmniej pozornie bezpieczni i dąży do tego przez utrzymanie władzy i jakby wdrażanie kontroli we wszystko, co się da. My się od tego nie robimy bezpieczniejsi. To jest po prostu coś, w czym wyrośliśmy, czego się nauczyłyśmy na skutek tych wszystkich rzeczy, o których już było wcześniej. Przypominam, że władza i kontrola nie muszą być realizowane tylko przez zamordyzm, ale zagłaskiwanie, uszczęśliwianie, robienie dobrze na siłę też tam się liczy. Nie narzędzia tu są ważne, ale cel, zapewnienie sobie pozornego bezpieczeństwa emocjonalnego i przewidywalnej rzeczywistości. Taką, którą ja układam. Ja tu decyduję, ja tu imperatoruję i będę wiedziała, jak jest. Nawet jeżeli to się kupy nie trzyma. Bardzo często na pewno byliście w sytuacjach, w których wdrażaliście kontrolę, z której było więcej szkody niż pożytku. Ale sam fakt, że można by się jej pozbyć, brzmiał tak groźnie, że lepiej się narazić na skutki własnych błędów, zacisku dupy i przewidywania tylko jednej ścieżki w rzeczywistości, niż powiedzieć, dobra, puszczam, nie? I go with the flow. Tak zupełnie na marginesie czasem się mówi o słabym ego, ale ja mówię, nie wiem, o usztywnionym albo tam jakimś takim, różnych innych słów używam, żeby nie używać słowa słabe ego, bo to mi zasila czy wzmacnia tą dychotomię słabe, silne, a to w ogóle nie chodzi o tradycyjne pojęcie siły i słabości. To skuteczne ego, to fajne ego, to ego, do którego fajnie by było jakoś dążyć, ono jest przede wszystkim elastyczne, ono jest w stanie się rozszerzać, ono jest w stanie mieścić więcej rzeczy, przyjmować więcej rzeczy do świadomości. Napiąć się, ale też puścić, rozszerzyć, poddać same siebie ekspansji. Ma rezyliencję po upadkach, czyli po nieszczęściach nie sztywnieje z połamanymi kończynami, tylko samo sobie robi różne procesy, żeby rzeczy się zrastały i nie wytworzyły za dużo zbliznowaceń i jakichś tam zwyrodnień. Najlepsze słowo to by było mocarne ego, ale to tak już pompatycznie brzmi. Takie, które ma dostęp do siły i słabości. I takie ego, które ma dostęp do siły i słabości, jest w stanie znieść stan, w którym ktoś odpina nam prąd. A każda porządna utrata kontroli, każde doświadczenie szczytowe, czy to orgazm taki, jak taki całociałowy, czy flow w malowaniu obrazu, czy odmienny stan świadomości, indukowany czymkolwiek, deaktywują nam sieć stanu podstawowego DMN. A DMN jest najbardziej związana z myśleniem odnoszącym się do własnej osoby, z tą narracją na temat ja osobowych, naszych cech, preferencji, z tą wielką wewnętrzną narracją. Ja, mnie, moje. I to magiczne puszczenie kontroli, o którym gadamy, to jest chwilowe wyciągnięcie wtyczki, zabranie przepływu prądu w tym kablu. Na chwilę ten DMN nam słabnie. Na chwilę przestajemy być tacy boleśnie skoncentrowani na czubku własnego nosa. I to mocarne ego, co więcej, że nie dostaje szału z powodu utraty prądu, ale ono się cieszy, że może czasem odpocząć. Z tej elastyczności, bo ono jest podpięte do ciała, więc jakby miało nie być, skoro stamtąd przychodzą wszystkie najważniejsze informacje do systemu w postaci emocji czy zmysłowych pobudzeń, tak? Więc ono jest podpięte do ciała, elastyczne i ma wprawę w przeżywaniu całego pasma emocji, które się mogą człowiekowi w życiu wydarzyć, więc się nie odcina. Radzi sobie z tymi napięciami bez zamrażania, bez przymusów walki czy ucieczki, ale ma też znaczną autonomię. Takie ego nie musi się chować bardzo za granicami, ani nie poddaje tych granic przy każdej okazji. Stawianie czy uchylanie to nie jest straszny koszt. Nie? Te granice wypływają naturalnie z tego, że ja wiem, kim jestem, wiem, co czuję, z ciałem jestem spięta, jak to ciało, znaczy połączone, jak to ciało mi coś mówi, to ja mam na to miejsce, potrafię zareagować, gniew mnie nie przewraca, lęk mnie nie teleportuje po prostu na nie wiadomo jaką orbitę. I ja nie mam tego ciągłego zastanowienia się, w jaki sposób ja się reprezentuję w świecie i czy ludzie to będą lubili, czy nie będą tego lubili. I takie ego dobrze znosi doświadczenia szczytowe, które czasem potrafią być bardzo nieprzyjemne i zawierać w sobie tyleż zachwytów, co no, bardzo trudnych pobudzeń. Znosi dobrze te doświadczenia, bez dekompensacji, bez popadania w regres, właśnie dlatego, że ma kontakt z ciałem. Właśnie dlatego, że istnieje jakiś kontener fizyczny, który mieści to wszystko, co nam się wydarza. I pojęcie tego miejsca, w którym ego się skleja z ciałem i jakoś z niego, bardzo konkretnie współistnieją, to mi się wydaje, bo to teoretycznie to oczywiście każdy może powiedzieć, że widzi albo przeczytał, ale pojęcie tego w sobie, takie przeczucie i przemyślenie, to jest na pewno jedna z takich rzeczy, które w tej drodze odzyskiwania kontaktu z ciałem na jakimś etapie trzeba zrobić. No bo bardzo łatwo jest przedawkować rozwój osobisty i mieć tak, że najpierw jestem super przeintelektualizowaną dziunią, która tylko rozumem, a potem jak już odepnę ten rozum, to już tylko emocje i w ogóle fruwanie. I to jakby takie, to do niczego nie służy. Albo w ogóle jestem w emocjach i fruwaniu, a potem zobaczę, że istnieje coś takiego jak intelekt i dobrze zestrojony mental i idę tylko w jedną rzecz. I jak ego jest rozpięte z ciałem i albo zawiotkie, albo zbyt usztywnione, to w seksie nie ma szansy przyjąć całości doświadczenia seksualnego, bo te cielesne, instynktowne, emocjonalne przeżycia będą się wydawały zbyt przytłaczające. I od razu wystartuje kontrola i zacisk, ocenianie, odcinanie się odczucia, skupienie na performansie, cały ten zgiełk, który w sobie nosimy. No i jest, mamy to. Lęk przed przeżywaniem przyjemności i rozkoszy, głównie w seksie, chociaż nie tylko, jest związany z obawą przed dyskomfortem czy bólem. Niekoniecznie czysto fizycznym, bo kiedy taki ekspansywny impuls, na przykład związany z podnieceniem, trafia w nas na coś, co jest ściśnięte i pozbawione czucia, to może być dosłowne miejsce w ciele z napięciami, które się pobudowały przez lata. Albo taki obronowy kawałek naszej psychiki, który jest spięty, bo tam są jakieś myśli, przekonania pozbijane w taką filcową kuleczkę. To wyhamuje, ta filcowa kuleczka może być rozmiarów Madagaskaru, to wyhamuje na tej barierze jak na falochronie. I tylko bardzo powolne, świadome rozpinanie tego miejsca, uwalnianie tych napięć pozwoli powoli przedzierać się tym odczuciom i wrażeniom i rozprzestrzeniać się po ciele czy umyśle. Tak jak mówię, w seksie będą jakieś wrażenia, w tej aktywności, nie wiem, sportowej czy artystycznej jakieś, ale tak, żeby mogły objąć całe nasze ciało razem z psychiką. I to trochę przypomina skok ze skały do wody. Jak uczucie strachu jest za silne, no to sobie po prostu nie możemy pozwolić na utratę kontroli i to spadnięcie, tak? Tą chwilę swobodnego spadania. I ja wiem, że to pytanie, jak to zrobić, gdzieś tam wam w głowie wraca, bo to jest wynikająca z kontroli odpowiedź na tak nowy czy tak obcy przekaz. Więc jak je macie, to spoko, tylko jakby nie dawajcie mu zdominować całej swojej refleksji nad tym odcinkiem. Bo tam będzie takie miejsce, w którym po prostu trzeba będzie skoczyć. I naprawdę nie ma na to żadnej prostszej recepty. Będziemy ćwiczyć ten powrót do ciała latami, będziemy robić tysiące małych kroczków, będziemy się potykać, wracać do kwadracika numer jeden, sfrustrowani, że nam nie wychodzi. Po to, żeby się w zachwycie dowiedzieć, że właśnie wyszło, bo na chwilę przestaliśmy się koncentrować na zadaniu. I zobaczymy, że wcale nie zaczynamy od nowa, bo już wiele rzeczy się powydarzało. Ale będzie taki moment, w którym staniemy na granicy tego klifu i trzeba będzie po prostu się puścić. Czy to będzie w łóżku, czy to będzie na kajcie, czy to będzie malując obraz, czy to będzie śpiewając, czy to będzie przy okazji jakiegokolwiek fizyczno-psychicznego zaangażowanego działania, będzie taki moment, w którym na skutek decyzji woli trzeba się będzie zdecydować na ten skok. I tego się nie da zrobić na głowę. Nie da się tego zaplanować, nie da się tego wpisać w roadmap. Ta głowa zostaje w szatni, my puszczamy i pozwalamy wiatrowi nieść skrzydło, puszczamy i spadamy do wody, puszczamy i pozwalamy, że coś się namaluje, puszczamy i nareszcie mamy orgazm, czy co tam jest, na czym wam zależy, bo nie o orgazmy tu chodzi, tak, co do zasady. A my zamiast tego, co jest dosyć ważne, robimy różne fajne historie, żeby te napięcia i blokady obejść. Pijemy dla kurażu na przykład. Zażywamy substancje albo idziemy w chemseks, bo tam i nie tylko psychiczne, ale i fizyczne hamulce są zniesione. Możemy się bezrefleksyjnie angażować na przykład w niestandardowe praktyki seksualne. Takie, w których przez ból się przepychamy do przyjemności, bo w tym bólu nasze ciało nareszcie coś czuje i te wcześniejsze stłumienia wydają się znikać. No, ktoś do nas przyłożył siłę albo dominację i zdjął z nas trud tego powolnego rozsznurowania gorsetu. Nie tylko poddanie i branie bólu dają taki efekt, bo osoby ze skłonnością do dominacji mają często bardzo głęboką obawę przed rozkoszą, ekstazą i tym puszczeniem. Skoro te zjawiska odpinają ego, czyli mojego kontrolującego generała, no to dla osoby dominującej, która generała ma we wszystkich, znaczy to jest sposób istnienia w świecie, to nie można mu pozwolić, żeby on nagle został zdetronizowany i żeby ta przyjemność po prostu rozpuściła napięcia i zalała to ciało, które normalnie jest bardzo takie na baczność. bo się by jakaś miękkość pojawiła, czy tam nie wiem co, bezradność, no katastrofa. I takie osoby całą siłę, taką mentalną, albo pożądanie, będą skupiały w jednym bardzo wąskim i bardzo skoncentrowanym promieniu, w bardzo konkretnym działaniu, które oprócz wytworzenia jakiegoś rytuału przynoszącego na przykład satysfakcję albo jakiś rodzaj erotycznego pobudzenia, utrzymują ten napięty, to napięte status quo. To ja zarządzam sobą, jak i swoim instynktem czy pożądaniem. Zarządzam też tobą i twoim instynktem i pożądaniem. I nic nam się tu spod kontroli nie wymknie i nas nie rozmiękczy, tak? Nie przyniesie tego galimatiasu, który mógłby się ujawnić, jakbyśmy puścili zacisk. Cokolwiek tam mamy zaciśnięte. Dla jasności, ja się nie czepiam BDSM-u. Ja go bardzo doceniam. Dla mnie zasadnicza różnica polega na tym, czy stosujemy te wszystkie zabawy czy powerplaye po tym, jak już sobie odgruzowaliśmy ciała i psychiki i wiemy, że nas coś kręci, wiemy na jakiej zasadzie, ale nie używamy siebie albo innych do załatwiania swoich tematów, które na przykład być może powinny być adresowane na terapii. Jak nie robimy takich perwersyjnych podmianek, coś zamiast czegoś, zamiast się mierzyć z moją traumą, na przykład seksualną, to ja sobie znajduję kogoś, kto mi umie zadawać trochę bólu zmieszanego z rozkoszą i dzięki temu się regularnie zwentyluje, więc zyskuję luksus niezajmowania się sobą, więc tak, utrwalam to. Jak temat jest odgruzowany, w sensie to ten BDSM jest podejmowany ze świadomego miejsca, to możemy się obustronnie świadomego, to możemy się bawić tak ostro, jak lubimy i jak daleko sięgają granice naszego konsentu i na pewno ja się nie będę wymądrzać. A jak ciało i jego współpracują, to co się dzieje? Ma się szansę pojawić uważność, obecność, a one dają zaangażowanie. W ogóle temat rozmiarów i technik jest so last century. Uważność, obecność i zaangażowanie w seksie robią większość roboty. I dobra, szczypta fantazji też się przydaje, nie zaszkodzi, ale wydaje mi się, że dlatego często mamy taką myśl, że do dobrego seksu jest nam niezbędna miłość. Nie jest niezbędna, bo ona nam przynosi z automatu zaangażowanie. Czyli już dostajemy w pakiecie to, co jest jakąś tajemnicą dobrych seksów, jesteśmy skupieni i dedykowani drugiej osobie, bo mamy na jej punkcie lekką obsesję i robi się samo to, co jest niezbędnie potrzebne, żeby było fajnie. Ale możemy do tego dojść, do tego zaangażowania w różny sposób. Nie mówię, że koniecznie omijać miłość, jak ktoś lubi. Proszę bardzo. Ale żeby nie traktować tego jako warunków koniecznych do wystąpienia dobrego, nasycającego, spełniającego seksualnego spotkania. Emily Nagoski to celnie i uroczo spuentowała w takim pytaniu, które ona uważa za najważniejsze pytanie w seksie. Are you here for me? Czy jesteś tu dla mnie? Co moim zdaniem łapie dokładnie to, o co chodzi, jak ja mówię o uważności i obecności i zaangażowaniu. Are you here for me? Ja bym dodała, że dla siebie też, nie tylko dla mnie, tu jesteś, bo uważność przyniesie nam to, że będziemy wiedzieli, co się z nami dzieje i wtedy możemy się dostroić do drugiej osoby. To, żeby to dostrojenie się wydarzyło, chociażby na poziomie neurologicznym i odsyłam do tego odcinka z Olgą Kamińską, to jednak właściciele ciał potrzebują wiedzieć, co się dzieje i w czym się znajdują, a nie zastanawiać się, gdzie mają deadline, albo jak im wygląda ich ciało i czy dałoby się teraz cyknąć jakąś fajną foteczkę i czy światło jest odpowiednie i tu się rozkłada, nie? Obecność daje nam to, co jest jakimś dążeniem przy okazji seksualnych spotkań, ale w ogóle chyba seksualności, że właśnie nie błądzimy myślami wokół tych zadań w robocie, że właśnie nie dajemy się lękom, które by nas mogły zabrać z tego miejsca. I ani uważności, ani obecności, ani wynikającego z nich zaangażowania nie da się zrobić bez kontaktu z ciałem. I dlatego puszczenie kontroli jest dla wielu osób abstrakcyjne i stąd tyle tych kontrolujących pytań. Tak jak mówię, nie czując o co chodzi, próbujemy pozornym myśleniem ogarnąć temat, co nie bardzo nas doprowadzi do tego, o co chodzi. przerażone wizją rozpuszczenia się ego, zrobi co się da, żeby dopuszczenia nie dopuścić. Jakby utrudni nam to, do czego pozornie dążymy. Trzeba je powolutku oswoić, małymi krokami nauczyć tego, że krok po kroku coraz mniejsza kontrola w tych kluczowych, zmysłowych, cielesnych aktywnościach w naszym życiu jest bezpieczna i tego się nie robi na raz. I tak jak mówię, droga do tego będzie waszą indywidualną drogą. Oczywiście to nie oznacza, że każda kontrola jest zła, bo bez niej trochę by się nic nie wydarzyło. Ja mówię cały czas o takiej kontroli, która wam zabiera ciało i jest nieadekwatną jakąś przetrwaną odpowiedzią na głęboki lęk, poczucie braku kontaktu z własnymi emocjami i prowadzące nas do tych fantazji o potędze i zarządzaniu wszechświatem. A uważność i obecność dająca zaangażowanie zbliżają nas do flow. Flow jako, czyli przepływ, jako jedna z najpiękniejszych form istnienia. Jeden z najpiękniejszych stanów, jaki możemy mieć. Najbardziej uskrzydlający, najbardziej zasilający. I szukamy go i w sporcie, i tworząc, i pracując, i mając seks. On jest stanem między satysfakcją a euforią i wynika z całkowitego zaangażowania się w jakąś czynność. Mentalnego, emocjonalnego i cielesnego. I tam jest to spokojne skupienie, które ma element kontroli w sobie, bo tam może być jakieś ważne wyzwanie albo cokolwiek, albo pewna trudność, z którą my się mierzymy, na przykład w sporcie. Ale ten kawałek kontroli jest zdrowy, bo ja mam poczucie, że z czymś jednak daję radę i robię kolejne kroki, na przykład prowadzące do mistrzostwa w jakiejś dyscyplinie, tak? Chociaż myślę, że sport zawodowy rządzi się trochę innymi zasadami i jak o tym myślę, to myślę raczej o hobbystycznym uprawianiu sportu, takim angażującym, ale dla przyjemności, a nie dla osiągania jakichś bardzo konkretnych celów, bo myślę, że to bardzo wiele zmienia. I flow nas zabiera do świata poza czasem, w którym nam się wydaje, że się unosimy. Między innymi dlatego badacz, nie jestem w stanie nauczyć się dobrze wymawiać nazwiska tego amerykańskiego badacza pochodzenia węgierskiego, Michaela C. To po prostu nie jestem w stanie. Dlatego on nazwał flow, bo bardzo wiele osób, które przepytywał i badał na okoliczność tego stanu szczytowego, mówiła o tym, że to przypomina jakieś właśnie unoszenie się, bycie porwanym przez wodę i tak dalej. Cichnie ten cały hałas w naszej głowie. Ciało nam działa jak powinno, jest zestrojone z tym zadaniem, ale zewnętrzne rzeczy, oceny przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Nikt na nas nie patrzy, jak to robimy. Jesteśmy w najlepszym tego słowa znaczeniu skupieni na sobie. Nie w tym egocentrycznym, tylko w tym takim udrożnionym. Jesteśmy tą czynnością, którą podejmujemy. Ona się wydarza przez nas. Tam nie ma żadnej dylatacji. Nie trzeba dodawać, że badania pokazują ścisłą korelację pomiędzy zdolnością wchodzenia w przepływ a satysfakcją z życia seksualnego. To jakoś się samo tłumaczy. I z punktu widzenia naszych rozkmin o ciele i seksualności i o tym ciele zdolnym do puszczenia, stan przepływu ma jeszcze kilka ciekawych właściwości, które powodują, że jeżeli będziemy go doświadczać w ramach naszych seksualnych spotkań, w ramach naszego rozwoju seksualnego, to zmodyfikuje w ogóle doświadczenie naszej seksualności i sposób, w jaki zaczniemy o niej myśleć. Po pierwsze, flow jest autoteliczne, to znaczy, że robimy dla robienia. Z seksem jest tak, tu jest działanie same w sobie, i to jest najlepsze z możliwych podejść do aktywności seksualnej. Jeżeli z seksu zrobimy zadanie albo projekt, to nam zabije całą radochę i całą możliwość doświadczenia tego wszystkiego, bo będziemy mieli robotę do zrobienia. Podobnie oczywiście tam ze sportami i twórczością. Ale przepływ, co więcej, przepływ uciszając harmider w naszej głowie, ucisza także krytyka. Więc osoby robiące coś w stanie flow doświadczają dużo mniejszych obaw albo w ogóle nie doświadczają obaw przed porażką nie doświadczają wewnętrznej cenzury. Muszę ten, tu, ładnie, brzydko, nie? Głupio, nie głupio, obciachowo, nie obciachowo. I mają dramatycznie mniej przymusów. Jakby można by powiedzieć, że sięgają do swojej autentyczności. Nie są też te osoby w stanie flow rozpraszane niczym z zewnątrz, no bo wiadomo, jak zaangażowanie, to zaangażowanie. Jestem tym, co robię. I nagle, być może to już zauważyliście, a być może nie, szukając odpowiedzi na proste pytanie, jak puścić, jak pozwolić ciału na swobodne reagowanie, jak sobie zaufać i coś poczuć, w zasadzie doprowadziliśmy do odpowiedzi na pytanie 42, czyli na pytanie o szczęście w życiu. Nie takie trwałe, bo tu nie ma tej recepty, ale na pewno taki stan, w którym możemy być głęboko nasyceni odżywieni, mimo że robimy coś, co jest relatywnie trudne albo stawia nam jakieś wymagania. I tak sobie myślę, że jest w ogóle niezła metafora, że trochę jak w Zmierzchach trzeba przez 4 lata mówić o gruzie i mroku, żeby móc nareszcie coś powiedzieć o szczęściu, ekstazie i przyjemności, ale niezależnie od tego, jak bardzo nie wiem, jaką wy macie definicję szczęścia i przyjemności, czucia się dobrze, radośnie, cokolwiek, to jestem pewna, że niczego z tego nie da się osiągnąć bez tego kontaktu z ciałem, o którym gadamy od paru odcinków. No i dla mnie to jest jakieś takie krzepiące. Namawiając do myślenia, co to wszystko dla was znaczy z tych rzeczy, które powiedziałam dzisiaj, serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Jak zwykle kłaniam się nisko matronom i patronom, którzy dotują ten podcast i powodują, że to wszystko ma istnieć. A na marginesie, jak już jesteśmy przy tym ciele i seksie, to przypomnę, że ja taką książkę napisałam, Slow Sex. I jak pisałam ten odcinek, robiłam do niego notatki, to do niej wróciłam i ona nadal jest dobra. Więc jeżeli byście chcieli poszukać swojej utraty kontroli poprzez seksualność, to być może was to wesprze. A ja na razie dziękuję i żegnam się z wami ciepło. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Dobranoc.